Dzień dobry, nazywam się Marcin Sobalski i zapraszam do wysłuchania audycji Konkretne Rozmowy o Książkach. Dziś mam przyjemność gościć Pawła Jaworskiego, absolwenta filologii polskiej i slawinistyki. Zapalonego czytelnika. Będziemy chcieli porozmawiać o czytelnictwie, o konkretnych pewnie książkach i o Twoich, Pawle, nawykach czytelniczych. Witam Cię serdecznie.
Witam Ciebie serdecznie, Marcinie, oraz wszystkich słuchaczy słuchających audycji.
Pawle, może na początek powiedz coś więcej o sobie.
Nazywam się Paweł Jaworski, mam 33 lata. Tak jak wspominałeś, skończyłem polonistykę i slawistykę. Tutaj akurat język słoweński był był tym językiem, którym się zajmowałem na studiach. Obecnie pracuję w firmie zajmującej się transakcjami bezgotówkowymi i każdą moją wolną chwilę poświęcam na czytanie książek.
Powiedz mi tak już na samym początku, co aktualnie czytasz?
W tym momencie, tak od tygodnia, czytam książkę Helgi Flatland Ostatni raz. To jest powieść norweska, współczesna. Przedstawione są losy matki i córki, bardzo trudna relacja. I jak to w powieściach skandynawskich, mamy tutaj do czynienia z trudnym dzieciństwem, z pewnymi niedopowiedzianymi i wypowiedzianymi problemami, emocjami. I te wszystkie emocje gotują się w naszych bohaterkach. Mamy dwie perspektywy właśnie i one się przeplatają. Zmierza to w pewnym kierunku, ja jeszcze nie wiem jakim, ale lektura jest bardzo wciągająca.
Powiedz mi, czy czytasz z reguły jedną książkę na raz, czy zdarza ci się sięgać po kilka książek i czytać je jednocześnie?
Zazwyczaj jest tak, że słucham jednej książki, a drugą czytam. Ze względu na pracę w tygodniu raczej głównie słucham, tak, w czasie wykonywania różnych czynności dnia codziennego czy podróży autobusem, a w weekend, ewentualnie w piątek, już wtedy czytam książki papierowe lub e-booki.
A powiedz mi jeszcze, czy jak zaczynasz jakąś książkę, to zawsze kończysz, czy zdarza ci się taki moment, że jednak nie, dobra, to nie moja bajka i odrzucam tą historię?
To jest trudne bardzo, ponieważ kiedyś miałem taką potrzebę kończenia książek. Uważałem, że nie powinno się porzucać książek, zwłaszcza tych, które na przykład kupiłem sam. Ale teraz staram się dobierać bardzo uważnie te lektury i zdarza mi się porzucić książki, jeśli są jakieś takie grube i nie widzę po prostu już możliwości poprawy, lepszych wrażeń, to porzucam. Ale staram się robić to rzadko.
Myślę, że mam podobny problem, bo też staram się wybierać książki. Czasami oczywiście popełniam błędy i wybieram coś, co ostatecznie okazuje się nie być tym, czym się zapowiadało. Ale u mnie to jest tak, że jednak staram się kończyć te książki. Czasami żałuję, bo to jednak jest określona pula czasu, który mamy w życiu na czytanie książki i próbuję sobie to uświadomić samemu sobie, że jeżeli czytam książkę, która w jakiś sposób mnie nie obchodzi, ani nic mi wewnętrznie nie da, nie rozwinie mnie, to stracę inną książkę, która akurat może do mnie trafić.
Dokładnie, ale czasami jednak warto też chyba te złe książki czytać. Mi się zdarza czasami czytać książki, które wiem, że nie do końca mi się podobają, bo na przykład chcę zrozumieć fenomen jakiegoś zjawiska literackiego, czy zobaczyć, jak jakiś problem, który mnie interesuje, też jest opisywany w sposób, który na przykład do końca mi nie odpowiada.
No to coś w tym jest. Dzisiaj się zastanawiałem właśnie, przeszukując listę rozmaitych książek, które są wydawane obecnie i uświadomiłem sobie, że jest fenomen cyklu młodzieżowego Rodzina Monet i stwierdziłem, że prędzej czy później będę musiał po to sięgnąć, po to, żeby sobie wyrobić zdanie. I też się troszeczkę obawiam, że to może nie być książka dla mnie, ale chyba jednak z takiego obowiązku czytelniczego, z samej świadomości tego, co to jest, to chyba powinienem się z tym zmierzyć.
To ja właśnie słyszałem dużo tej serii, tak? Ale ja tak stwierdziłem, że chyba po prostu czasami trzeba zrozumieć, że no nie wszystko jest dla wszystkich i po prostu jeśli no inni chcą czytać, to niech czytają, a ja nie muszę wszystkiego znać.
Powiedz mi, jaka jest twoja ulubiona książka? Masz w ogóle coś takiego jak ta jedna, jedyna książka, która jest tą wzorcową, przeznaczoną dla Pawła Jaworskiego książką?
Powiem ci tak, to jest zawsze takie trudne pytanie, bo te ulubione książki pewnie, znaczy ja widzę po sobie, tak, że takie książki, które 10 lat temu były moimi ulubionymi, tak, już teraz pewnie bym powiedział średniak albo sobie jak sobie o nich pomyślę, to zaczynam się trochę śmiać nad swoimi wyborami, ale mam taką jedną książkę, która pamiętam, że zrobiła na mnie bardzo duże wrażenie. To jest książka Barbary Demick, Światu nie mamy czego zazdrościć, Zwyczajne losy mieszkańców Korei Północnej. To jest reportaż wydany przez wydawnictwo Czarne. Tutaj jest opisywana dyktatura w Korei Północnej po II wojnie światowej, głównie lata 60., 70. Mamy perspektywę kilku bohaterów i muszę powiedzieć, że ta książka strasznie mnie wciągnęła. Ja sobie nie zdawałem sprawy, że literatura faktu może być taka wciągająca. Pamiętam, że czytałem ją w pociągu do Krakowa i z Krakowa. I to jest w ogóle bardzo śmieszne, ponieważ tak, jadąc do Krakowa, to akurat był weekend, kilka lat temu, weekend 11 listopada wypadał w sobotę, bądź w niedzielę, już nie pamiętam dokładnie. I pamiętam, że siedziałem, tę książkę czytałem, byłem tak wciągnięty i cały po prostu cały ten przedział pociągowy siedział ze mną i tak patrzyli wszyscy, zerkali, co to za książka, co to za książka. Nawet widziałem, że kilka osób sobie tytuł zapisywało, choć nikt nie miał odwagi zapytać. A potem jak wracałem z Krakowa, to siedziała ze mną taka starsza pani, która okazała się Amerykanką. Była ze swoją rodziną, z synem i dwójką nastoletnich dzieci i tak co jakiś czas mi zagadywała, co to za książka. No więc ja jej opowiadałem o tej książce, no ale i tak też nie do końca jakby miałem ochotę na tą interakcję, bo też widziałem, że pani też jest zdenerwowana. Taka była bardzo specyficzna. Potem okazało się, że powiedziała mi, że no wie pan sobie czyta tę książkę, też bym tak chciała czytać takie książki wciągające, a ja muszę być z moim mężem i dziećmi, i wnuczkami i jego żoną na wakacjach, a tego bardzo nie chcę.
Powiem tak, o tej książce też już słyszałem bardzo dużo, jeszcze jej nie czytałem, natomiast też jest to jedna z tych książek, które zdaję sprawę, że warto przeczytać. Powiedz mi teraz, przejdźmy do kolejnego tematu. Gdy byłeś dzieckiem, czy byłeś dzieckiem czytającym książki, czy pamiętasz ogólnie swoją pierwszą książkę, którą trzymałeś w ręku i ją przeczytałeś?
Tak, pamiętam, to chyba było, tylko nie pamiętam właśnie, czy to była pierwsza klasa, czy druga klasa, bo ja jako dziecko miałem dość duże problemy z nauką czytania, szło mi to topornie, a potem jak już zacząłem czytać, to poszło dobrze. Pierwsza taka książka właśnie, ja doskonale pamiętam, to była taka różowo-pastelowa okładka z kotkiem siedzącym w koszyku i to była książka Przygody Filonka bez ogonka szwedzkiego pisarza Gusta Knudsona i to była taka historia o małym białym kotku, który wskoczył do jadącego samochodu i został przygarnięty przez swoją właścicielkę Brigidę, nastolatkę. I kotek był bardzo specyficzny, ponieważ nie miał ogonka, bo ten ogonek odgryzł mu szczur. I pamiętam, że ta książka bardzo mi się podobała, też była taka dla mnie emocjonująca. Tam był chyba w drugim czy trzecim rozdziale taką sytuację, pamiętam z tej książki, że był pożar i ten kotek, Filonek, uratował właśnie swoją panią Brygidę i dostał order za to.
Pamiętam tą książkę, aczkolwiek miałem inne wydanie takie z kotkiem, a zdjęcie to nawet było kotka na białym tle, znaczy zdjęcie było, natomiast owoluta była biała wokół tego zdjęcia. Nawet nie wiem, czy nie dostałem nagrodę na drugiej klasie chyba tą książkę. Też mi się podobało, aczkolwiek jako, że zawsze byłem od dziecka piarzem, więc bardziej Jan Grabowski i to chyba Jan był Grabowski i Pucbursztyni goście. To były te klimaty, które w tym czasie mnie jakoś pociągały. A powiedz mi, czy jakieś inne jeszcze takie z wczesnego dzieciństwa książki gdzieś ci się zostały w pamięci? Jakoś tak.
Tak, mam taką jedną też, sytuację, która mnie bawi, mieliśmy w domu dwutomowe wydanie baśni braci Grimm, takie zielone, to chyba było z lat 70. albo 80. Ono się rozpadało, bo te książki były sklejane, nie zszywane. I ja pamiętam, że po kryjomu czytałem tę baśnię, bo mama ją tę książkę postawiła wysoko, mówiąc, że no słuchajcie, to są baśnie, ale one jeszcze nie są dla was, jak będziecie starsi, to będziecie mogli je czytać. I była właśnie taka sytuacja, że kiedyś któregoś dnia moi bracia szaleli sobie na podwórku, ja byłem w domu, mama była zajęta w drugim pokoju czymś i ja po prostu po kryjomu tą książkę wlazłem na krzesło, zdjąłem i czytałem i tam była taka straszna baśnie na 3 strony chyba, ona miała czy 4, chłopczyku, którego porwała czarownica i tego chłopca upiekła i zjadła. I tam nie było żadnego happy endu. I pamiętam, że nie spałem 2 dni. Oczywiście nie mogłem się przyznać mojej mamie, dlaczego nie mogę spać, dlaczego mam koszmary, ale do tej pory to pamiętam, te emocje i ten zawód, że nie ma happy endu. Jak to?
Powiem ci, że u mnie to z kolei było tak, że nie było baśni Grimm w domu. Były u mojego wujostwa w jakimś takim jednotomowym wydaniu. Pamiętam pomarańczowa okładka. I jako, że u mnie były baśnie Andersena, które mi się średnio podobały, ale miały piękne ilustracje Szancera. To zawsze jak jeździłem do cioci, to wyciągałem te właśnie braci Grimm i się nimi zaczytywałem. I właśnie dla mnie z kolei ta makabra, ten brak happy endów, które w sumie są charakterystyczne dla tych opowieści braci Grimm, jakoś do mnie przemawiały i teraz tak z perspektywy czasu do tego podchodzę, to mam wrażenie, że to też w jakiś sposób ta wczesna literatura wpłynęła na mnie i też jak wybieram książki, to też raczej te bez happy endu i z jakąś makabrą, to też mi się jakoś podobają bardziej chyba niż te, które są
To
z takim
prawda.
pozytywnym przesłaniem. A powiedz mi jeszcze taką rzecz, czy jak byłeś dzieckiem, czy twoi rodzice czytali ci książki, czy była taka potrzeba, czy w ten sposób, nie wiem, czy też były to raczej klocki, czy jednak książki?
U nas było bardzo specyficznie, ponieważ ja mam dużą rodzinę, mam 4 braci i tego czasu na czytanie nie było. Chociaż pamiętam te momenty, jakbyśmy mali, że mój tata nam czytał, czasami mama, ale była taka wspaniała rzecz. Ja nie wiem, czy ktoś to jeszcze pamięta poza mną i moją mamą. Było coś takiego, takie w kiosku można było kupić taką gazetę. To bodajże wychodziło co 2 tygodnie. Nazywało się to dawno, dawno temu. I to była właśnie gazeta, która miała jedną baśń. I jeszcze ta baśń była właśnie na kasecie, nagrana z różnymi efektami dźwiękowymi. Zawsze czytał jedna i czytała to jedna osoba, aktor, ale niestety nie pamiętam już kto. I te kasety moja mama i zawsze, zawsze kupowała. A to właśnie były właśnie braci Grimm, Andersena i ja po prostu się w tym zasłuchiwałem i słuchałem po kilkakrotnie. Miałem taki klaser, potem można było kupić taki klaser na te kasety i to u mnie w domu właśnie było na miejscu honorowym. Potem powędrowało świat, jeszcze w świat do dzieci znajomych moich rodziców.
Pamiętam, że kiedyś dostałem na gwiazdkę też kasetę z bajką. Czytał Piotr Franceschi. Bajka była o słoniu i pamiętam, że było tam też krokodyl i była rzeka Limpopo. Nic więcej z tej historii nie pamiętam, poza tym, że do tej pory uwielbiam Piotra Franceschiego. Mój brat dostał inną płytę, kasetę, przepraszam, tam była baśń o misiu, który szukał polskiego złota i
O.
tak, czyli oczywiście chodziło o węgiel i tam była ta sławetna wiliczanka z tuku puku i dał goście drzwi, otwórzcie się na oścież, która potem została częściowo wykorzystana przez zespół Kaliber 44. Powiedz mi, czy był jakiś gatunek książek, które czytałeś chętnie, będąc dzieckiem?
Tak, głównie u mnie to były baśnie. Ja uwielbiałem baśnie, też pamiętam w 4. klasie podstawówki, jak były te już lektury obowiązkowe i czytało się baśnie Andersena, to ja byłem zachwycony. Też Akademia Pana Kleksa bardzo mi się podobała. A Astrid Lindgren oczywiście, głównie Dzieci z Bullerbyn. A później w 5. klasie, ponieważ ja akurat chodziłem do szkoły z internatem i Z kolegami się zaczęliśmy zaczytywać w takich książkach dziecięco-przygodowych, na przykład Alfreda Szklarskiego, Przygody Tomka Wilmowskiego, tak? Tomek w Krainie Kangurów, Tomek na Tropach Yeti, tych części było dużo i to pamiętam, że nas bardzo wciągało. Też później z kolegami trochę próbowaliśmy Juliusza Verna czytać. Też była taka seria książek chyba amerykańskich, to zawsze miało przygodę w tytule, Przygoda ze słoniem, Przygoda z wulkanem i tam też bohaterowie podróżowali po świecie, mieli różne przygody. I to, co mi się zawsze podobało w tych książkach, to to, że mogłem sobie poznać świat, tak? Nie miałem jakby dostępu do tego, a mnie zawsze fascynowały inne kultury, zawsze mi się to podobało, wydawało mi się to interesujące i dzięki tym książkom mogłem się do tego nieznanego świata zbliżyć.
Coś w tym jest, tutaj nie mogę po prostu ominąć Szklarskiego, który u mnie w rodzinie to była książka po prostu rodzinna. Mój tata mnie do tego autora namówił jeszcze, w sumie czytał mi to, jak jeszcze sam nie potrafiłem czytać. I te książki, które odziczyłem w sumie już teraz po rodzicach, one się od zaczytania po prostu rozpadały. Teraz już właściwie z tej pierwotnej serii to chyba już nie mam ani jednej. Natomiast faktycznie to są książki, do których nawet jeszcze teraz wracam. Zresztą nie wiem, czy miałaś okazję przeczytać najnowszą część Przygód Tomka.
Nie, nie.
Tak, została wydana w zeszłym roku albo 2 lata temu Tomek na Alasce. I powiem szczerze, że to już nie to samo, bo jednak ja jestem starszy, więc to bardziej kwestia tego, że to ja się zestarzałem. No i oczywiście no, nie ma głównego autora, to tylko jest pisane na podstawie materiałów, które pozostawił po sobie pan Alfred Szklarski.
No u nas właśnie też tata nas bardzo namawiał na te książki. Też mieliśmy takie zaczytane egzemplarze. One były w twardej oprawie, z tego co pamiętam. I też już się rozpadały, ale my twardo je czytaliśmy.
Wiesz co, no, najgorsze to było u mnie w momencie, kiedy ja już zacząłem te czytać, to no, jak już mówiłem, one były zaczytane i część trzecia, Tomek na wojnej ścieżce. Trzy kartki przed końcem, brakowało jednej kartki. I dopiero po jakichś 10 latach ja to kompletny egzemplarz sobie zdobyłem i wreszcie dowiedziałem się, co jest na tych stronach.
Jakieś miałem taką sytuację, że miałem też jakąś książkę w wersji audio i właśnie okazało się, że jakaś ścieżka jest wycięta, jednego rozdziału nie było i też to było za czasów studenckich, więc pojechałem do Empiku, szukałem tej książki, znalazłem tę książkę i ten rozdział doczytywałem.
Ojej. Powiedz mi, czy potem, jak już przeszedłeś przez okres szkoły podstawowej w internacie, to no swoją drogą ciekawe musiało być nauczanie. Tak, oczywiście ad hoc mi się kojarzy z Harrym Potterem w ten sposób nauczania. To jak poszedłeś dalej, czy szkoła średnia, to była jakaś zmiana w twoich czytelniczych preferencjach?
Tak, ja przyszedłem na ciemną stronę mocy i do tej pory się dziwię, co ja robiłem. A mianowicie, oczywiście Harry Potter był, którego wspominałeś, był zawsze też, ja jestem dzieckiem Harry'ego Pottera, tak, które się załapało na to oczekiwanie, na kolejne tomy, więc to absolutnie. Ale ja, jak byłem w trzeciej gimnazjum, tak, to wtedy 15 lat miałem, zaczął się boom na Dana Browna, Leonarda da Vinci i mój brat odkrył taką stronę, która się nazywała biblionetka.pl, jest do tej pory, tam można się zalogować, oceniać książki, chociaż ona jest raczej taka kameralna. Ja wciąż z niej korzystam, bo nie ma tam reklam i sponsorowanych recenzji. I myśmy tam się z moim bratem zaczęli zaczytywać w kryminały. I w związku z tym, że w mojej szkole nie było za wiele kryminałów, to zapisałem się do biblioteki. Pozdrawiam serdecznie wypożyczalnię numer 97 w Warszawie Śródmieście, najpierw na ulicy Górnośląskiej, potem na Czerniakowskiej i zacząłem wypożyczać kryminały. Było wszystko. Była klasyka Agatha Christie, były też thrillery Thomas Harris, Milczenie owiec. Też był taki pisarz, który był moim ulubionym. Myśmy się z moją koleżanką z równoległej klasy w nim zaczytywali. Teraz to trochę się z tego śmieję. Nazywał się Jeffrey Deaver. On pisał taką serię o Lincolnie Ryanie i Amelie Sachs. To był policjant, policjantka, policjant był sparaliżowany i oni rozwiązywali zagadki kryminalne. Pierwszy tom to był Kolekcjoner kości, który był ekranizowany.
Ojejku, poczułeś tyle wątków literackich, że nie wiem, do czego się tutaj odnieść. Więc zacznę od tego ostatniego. Z Deaverem miałem bardzo podobnie. W pewnym momencie to u mnie to było później, bo to tak gdzieś już w okresie postudyjnym. Bo tak w okresie studyjnym to jeszcze sobie tak stwierdziłem, że czytam literaturę tylko i wyłącznie wyższych lotów. I wtedy mój kolega stwierdził, a weź przeczytaj sobie Deavera. I przeczytałem sobie jednego z tej serii, mianowicie Zegarmistrza. No i wsiąknąłem na dosyć długo, dopóki sam Deaver nie odrzucił od siebie swoją literaturą. Ponieważ w pewnym momencie zacząłem się orientować, że on tak pisze, próbując zrobić czytelnika w konia.
Tak, te same schematy. Było,
tak. Pamiętam, że to już w kolejnej jego serii, to Catherine Dance była tą bohaterką.
Tak, tak.
Tak, i pamiętam, że to było chyba drugi albo trzeci tom tejże opowieści i tam od razu było wiadomo, kto w sumie jest tym złym, ale on odwracał co chwilę kota ogonem, tak żeby nie było wiadomo i potem na ostatnich 10 stronach zrobił to jeszcze dwukrotnie. Ja stwierdziłem, że nie, no dobra, już starczy. To nie jest to, co chciałbym czytać. Dobra, ale to jest jeszcze Harry Potter. To jest pytanie, które zadaję każdemu, kto czytał Harry'ego Pottera. Więc tobie też to zadam. To jeszcze następnie powiem, że dla mnie Harry Potter to też jest lektura, po którą sięgnąłem już jako dorosły człowiek. Ponieważ no, kiedy on zaczął wychodzić, to już byłem na studiach, ale tak się złożyło, że mój kolega miał rodzeństwo w okresie wczesno-podstawówkowym i oni tam sięgnęli po Harry'ego Pottera i on też sięgnął i stwierdził, że to jest w sumie dobre. I ja też złapałem sobie pierwszy tom, którego połknąłem w jeden dzień. No i tak się zaczęło i w sumie się w jaki sposób idzie dalej z tym Harrym Potterem, ale wracając do pytania. Jaka jest twoja ulubiona postać z Harry'ego Pottera?
O, trudne pytanie. No ja jako taki trochę kujon zawsze lubiłem Hermionę. Ona mi się zawsze podobała jako bohaterka, bo potrafiła wyciągnąć wszystkich z opresji i pokazywała, że ciężką pracą, nauką można osiągnąć wiele, ale też jest taka druga postać, która dla mnie była inspirująca i pewnie dlatego, że też wtedy byłem w szkole, to był Romulus Lupin z trzeciej części Harry'ego Pottera, nauczyciel obrony przed czarną magią. Ja sobie myślałem zawsze, kurde, mieć takiego nauczyciela Lupina to by było coś wspaniałego.
Powiem szczerze, że Hermiona też z postaci dla mnie, postaci tych dziecięcych była najciekawszą. I dokładnie właśnie z tych samych powodów, co dla ciebie. Z tym, że u mnie tą drugą postacią to Severus Snape, która według mnie była taką najbardziej niejednoznaczną, skomplikowaną i powiem szczerze, za każdym razem się zastanawiam, w którą stronę autorka pójdzie z tym bohaterem. No i na szczęście poszła tak, gdzie według mnie było to zrobione dobrze. A jak to było w takim przypadku na studiach? Czy ta polonistyka oraz stawinistyka w jakiś sposób zmieniła twoje znów pomysły na czytanie?
Wiesz co, polonistyka to był bardzo trudny okres, ponieważ jeśli naczytałem tam tyle polskiej literatury, że jak skończyłem polonistykę, to przez rok praktycznie nie czytałem w ogóle książek polskich autorów. I ja po prostu miałem coś takiego, że ja już nie mogę, ja po prostu nie jestem w stanie, no bo wiadomo, czytało się klasyki, literaturę tą średniowieczną, barokową i tak dalej. Wiadomo, Prus, Żeromski, chociaż akurat Żeromski bardzo pozytywnie mnie na studiach zaskoczył. Też Raymond, na przykład Ziemia obiecana, do tej pory uważam, że to jest jedna z moich ulubionych polskich powieści. Ale na trzecim roku chodziłem na literaturę współczesną na seminarium i tam pamiętam, że mnie strasznie ta literatura wymęczyła i bardzo długo się zastanawiałem, dlaczego. Czytaliśmy tam Tokarczuk, Pilcha, Myśliwskiego, Filipiu, Gretkowską. Tam pamiętam, że mnie denerwowało to, że ta literatura była taka trochę schematyczna, że tam było dużo ciągle tylko komunizm, walka jednostki, albo takie szaleństwa literackie, tak jak u Gretkowskiej, czy pewne eksperymenty, jak u Witkowskiego, język i tak dalej. I to mnie strasznie męczyło i dopiero w jakichś 2 latach zacząłem tą polską literaturę współczesną szukać jakichś nowszych głosów, takie, które będą mi bardziej odpowiadały, którym będę mógł się bardziej utożsamić. Zacząłem tam bardziej to eksplorować i wróciłem do literatury polskiej, ale tych pisarzy, których czytałem na studiach, na przykład Myśliwskiego czy Tokarczuk, to dalej czytam z przyjemnością. Witkowski też na półce czeka w kolejce.
A jak to wyglądało z kolei z literaturą?
A na drugiej studiach.
Tak.
Na drugich studiach, wiesz co, na slawistyce myśmy czytali, dopiero zaczęliśmy od drugiego roku literaturę i głównie czytałem książki słowiańskie. Zdarzało się czytać powieści takiej jugosłowiańskiej z Jugosławii. To było to ciekawe doświadczenie, bo ja do tej pory jakby czytam po słoweńsku, więc cały czas śledzę, co tam się w Słowenii dzieje. Też zdarza mi się czytać powieści chorwackie czy serbskie po prostu, no, ze względu na takie trochę zamiłowanie, trochę takie, taką pozostałość po studiach, ale też w związku z tym, że te studia nie były aż takie wymagające pod względem czytelniczym, to ja też w czasie tych studiów dużo słuchałem sobie audiobooków, na przykład jakichś różnych powieści współczesnych. Tak poszukiwałem sobie. Trochę Murakami, trochę może Marquez i tak się miotałem między gatunkami i krajami.
Wracając jeszcze do tego kręgu jugosłowiańskiego, muszę się przyznać, że dla mnie cała literatura ta bloku wschodniego jakoś nigdy nie była intrygująca i czeska literatura, i właśnie jugosłowiańska, to takie troszeczkę białe plamy. Wprawdzie, no oczywiście znam nazwiska Hrabal, Kundera, czy też Andrić Bulatowicz z drugiej strony, natomiast zdaję sobie sprawę, że co do moich właśnie czytelniczych wyborów, to raczej je omijałem. Czy byłbyś skłonny do zachęcenia jakimś konkretnym tytułem, autorem z tego kręgu?
Tak, wiesz co, powiem ci, że ja nawet wiem, dlaczego mogłeś nie być zainteresowany, ponieważ to jest tak, że czytając tą literaturę jugosłowiańską, czy na przykład z takich rejonów, których my nie znamy, to jednak potrzebna jest pewna wiedza taka dotycząca historii tych krajów, specyfiki, dlatego na przykład jak mam jakieś fenomeny literackie, nie wiem, jakąś książkę japońską czy hiszpańską, która jest nagle taka bardzo popularna, to nagle się okazuje się, że ta opowieść jest bardzo uniwersalna. Więc podejrzewam, że dlatego też ta literatura jugosłowiańska nie cieszy się dużą popularnością, ale jest kilka ciekawych pozycji. Ja w ogóle polecam Milenka Jergowicza, chorwackiego pisarza. Bardzo dobry pisarz, ma świetną książkę, taką krótką, Ojciec, o relacji ze swoim ojcem. Też polecam słoweńskiego pisarza Gorana Wojnowicza, który jest tłumaczony na język polski, wyszły jego 3 powieści. Może tę debiutancką to można sobie odpuścić, bo wydaje mi się, że ona jest na tyle specyficzna, że dla osoby, która nie ma styczności ze Słowenią, ona może być nie do końca zrozumiała, ale ma bardzo fajne dwie powieści kolejne, Moja Jugosławia i Figa, i w obu tych powieściach porusza temat imigrantów, tożsamości narodowej. To może powiem o tej Mojej Jugosławii. Tak na szybko, to jest taka powieść, gdzie główny bohater jest Słoweńcem, ma pochodzenie jugosłowiańskie, jego matka jest Słowenką, ojciec wydaje mi się, że Serbem, nie jestem teraz pewien, ale chyba Serbem, i on po prostu dorastał w czasach jugosłowiańskich i pewnego dnia, szukając, grzebiąc w internecie, natrafia na wiadomość, gdzie okazuje się, że jego ojciec był zbrodniarzem wojennym i wyrusza do byłych republik Jugosławii, do Chorwacji, Bośni i Serbii, żeby tego ojca szukać.
No, zapowiada się to bardzo ciekawie. Będę musiał się zapoznać z tą, z tą książką.
Mogę pożyczyć? Chętnie pożyczę.
Z przyjemnością sobie przeczytam. Powiedz mi, czy jest jakaś książka, która, o której można powiedzieć, że zmieniła twoje życie?
Ja, tak, żeby to tak górnolotnie brzmi, że zmieniła życie, ale są takie dwie książki, które dwie inne rzeczy wniosły do mojego życia, ale są dla mnie ważne. Pierwsza to jest Gotland Mariusza Szczygła. Ta książka jest dla mnie bardzo ważna i zmieniła moje podejście do czytelnictwa, do czytania, dlatego że ja żyłem w takiej nieświadomości, że literatura faktu, reportaże czy eseje reporterskie i tak dalej, to jest straszna nuda. I sobie myślałem, nie, to na pewno nie dla mnie, ale w wieku 22-23 lat wpadł mi w ręce Gotland i przepadłem. I od tego momentu zacząłem czytać reportaże. A druga książka to jest Madame Antoniego Libery, którą czytałem 3 lata temu. I po prostu język, konstrukcja tej powieści, to w jaki sposób można pisać o miłości, o erotyce w taki angażujący sposób, jak robi to Libera, to naprawdę czapki z głów i cały czas pamiętam tę książkę, często sobie o niej myślę, nawet czytając inne książki, gdzie są na przykład wątki romantyczne.
Zgadzam się. Madame to bardzo dobra książka. Miałem okazję ją czytać wprawdzie bardzo dawno temu, jakoś w okolicach mojej matury, ale też zrobiła na mnie kolosalne wrażenie. To była jedna z niewielu wtedy czytanych przeze mnie polskich książek i naprawdę, ale to chyba właśnie przez te wtręty mocno francuskie w tej książce, to może dlatego jakoś mnie to skusiło. Powiedz mi, jak dużo książek czytasz? Czy w ogóle liczysz książki, które przeczytałeś, nie wiem, w tygodniu, w miesiącu, w roku?
Tak, ja mam taki bliczek w komputerze, przeczytane książki i sobie zawsze robię po miesiącu, jak tylko książkę przeczytam, to sobie tam ją wpisuję. Tak sobie to liczę, żeby mieć z tego radość, to mnie bawi, też z moimi kolegami też się czasami licytujemy zupełnie w żartach, nie ma to żadnego jakiegoś znamiona rywalizacji, ile tych książek przeczytaliśmy. Ja zazwyczaj czytałem od kilku lat, było to jakieś 50 książek rocznie, ale od tak 3 lat też bardzo dużo słucham audiobooków podczas gotowania, sprzątania, jazdy komunikacją. No i dzięki tym audiobookom tych książek zazwyczaj jest około 90.
No to ładnie. Ja jestem w ekipie 50 plus, jeżeli chodzi o ilość książek. Z wiekiem jeszcze przez chwilę nie. Natomiast faktycznie, ale to jest 52 dokładnie, tak mniej więcej czytam tygodniowo jedną książkę, chociaż ostatnio sięgnąłem po coś, co jest tak opasłe, że czytałem to 3 tygodnie, ale było warto. Natomiast ostatnio też, czyli w zeszłym roku, udało mi się przeczytać 5 książek więcej, czyli 57, i to jest mój absolutny rekord, odkąd zacząłem ponownie liczyć te książki, ponieważ jako dziecko w pierwszej klasie podstawówki miałem za zadanie zadane przez naszą panią wychowawczynią, żeby każdą książkę, którą się przeczytało, zapisywać w zeszycie. I ja to robiłem przez 3-4 klasy podstawówki. Potem ten zeszyt mi niestety wpadł za regał. A moi rodzice stwierdzili, jako że regał przykręcony do ścian, że nie będą odkręcali, bo to się wiązało z dużymi pracami i że dopiero przy malowaniu ścian, które były po 5 latach zrobione, w związku z powyższym prowadzenie tego zeszytu straciło sens, a w moim małym dziecięcym rozumku nie pojawiła się wizja tego, żeby sięgnąć po inny zeszyt i kontynuować to w postaci innych zapisków. Ale jakiś czas temu, właśnie w momencie, kiedy przerzuciłem się na czytanie elektroniczne, zacząłem zapisywać sobie, co tam czytam i byłem pewny, że czytam więcej, że to tak rocznie jest około 30, że rocznie jest około 50 książek, ale potem się okazało, że w pierwszym roku czytania elektronicznego, gdzie czytałem zasadniczo więcej, wyszło mi, że tych książek przeczytałem 32. Więc potem mocno na co pracowałem, żeby wybierać książki trochę też mądrzy i z drugiej strony też, też żeby czytać w więcej. No i w tym momencie dotarłem do tych 52, których jestem w stanie spokojnie sobie wybrać i przeczytać. Natomiast no, zeszły rok był bardziej wyjątkowy i przeczytałem więcej. Powiedz mi teraz, mówiłeś, że czytasz, że słuchasz w autobusie, że książki czytane w domu. Czy masz jakieś rytuały związane z czytaniem? Czy musi być to, nie wiem, herbata, kawa, fotel, lampka nad nim?
Wiesz co, ja tak standardowo często jak czytam, to właśnie leżę sobie na kanapie, czy siedzę w fotelu. Też lubię włączyć sobie muzykę do czytania, taką instrumentalną, ewentualnie bardzo spokojną, jakiś folk indie. Zdarza mi się tematycznie na przykład podejść do tematu. Ostatnio czytam Harry'ego Pottera po słoweńsku, bo nigdy akurat w tym języku go nie czytałem i teraz skończyłem drugą część tydzień temu i jak sobie te czytam części, to włączam sobie właśnie soundtracki z danej części z filmu do czytania i to jest ciekawe doświadczenie.
No tak, to przyjemne. To tak, a jaki gatunek czy rodzaj książek, czy to są właśnie teraz mówiłeś o Harry Potterze, czy to wcześniej były reportaże, także mówię się o literaturze właśnie tej wyższej, czyli zakładam, że czytasz właściwie wszystkie gatunki.
Tak, ja mieszam. Mieszam, powiem tak, że głównie czytam literaturę współczesną, powieści. Najczęściej to jest literatura europejska, zdarza mi się sięgać po literaturę azjatycką. Teraz mam w planach trochę literatury afrykańskiej więcej czytać, bo nie znam tej literatury. Nie czytam literatury amerykańskiej za bardzo, nie przepadam. Mam na liście klasyki typu Philip Roth czy Sylwia Plath, żeby przeczytać, ale tych takich trendów związanych z literaturą amerykańską w ogóle nie śledzę. Też reportaże. Reportaże wybieram po tematyce, po takich rzeczach, które mnie interesują. Też jak są jakieś takie zjawiska, które są dookoła mnie, to po prostu staram się czytać te książki, żeby się dowiedzieć nowych rzeczy. A sporadycznie zdarza mi się sięgać po kryminały, thrillery czy fantastykę, jak już mózg jest zmęczony i potrzebuje rozrywki, to wtedy kryminał czy jakaś fantastyka. Akurat z przyjemnością.
Czy masz ulubionych autorów?
Tak, tak. To wiadomo, że to się zmienia, ale mam takich kilku autorów, których śledzę i których książki zawsze jak wychodzą, to kupuję i czytam. To jest Katarzyna Tubylewicz, to jest pisarka, reportażystka. Ona zaczynała od tłumaczeń, tłumaczyła literaturę szwedzką. Też napisała trzy bardzo fajne książki reporterskie. Pierwsza to są moraliści, jak Szwedzi uczą się na błędach. To jest wspaniała książka, w której właśnie Katarzyna Tubylewicz rozmawia ze Szwedami o różnych problemach, takich jak imigranci, praca, społeczeństwo, różne problemy, religia. I z tej książki można się bardzo wiele dowiedzieć. Też Joanna Bator. Bardzo lubię Joannę Bator za to, jak kreuje swoje postacie kobiece. Te bohaterki są szalenie ciekawe i te historie są wciągające. I mam jeszcze trzy, tak na szybko powiem. To właśnie jest Elif Szafak, turecka pisarka, która mieszka na Zachodzie, bo ona tak świetnie łączy ten wschód z Zachodem i dzięki jej książkom dowiedziałem się nowych rzeczy na temat krajów arabskich i też zmotywowała mnie, żeby jednak te kraje badać i zbudować sobie samemu wiedzę na temat tych krajów, nie posiłkować się stereotypami. I jeszcze dwóch pisarzy mam, to jest J.K. Rowling, wiadomo Harry Potter, ale ja też cały czas jestem fanem J.K. Rowling, czytałem jej książkę Trafny wybór, która wyszła po Harry Potterze, mi się szalenie podobała, ale wiem, że większości czytelników nie. I też wydała takie powieści kryminalne, cały czas je pisze pod pseudonimem Robert Galbraith. W zeszłym roku wyszedł chyba szósty tom. Polski tytuł był Wartka śmierć, czytałem po angielsku i to są świetne kryminały. I jeszcze jest taki irlandzki pisarz John Boyne, którego mało się tłumaczy na polski, ja go bardzo lubię, on opisuje Irlandię, różne problemy społeczne, bardzo ciekawa literatura, trochę rozrywkowa.
Czy są jakieś książki, do których wracasz? Ty wspomniałeś o Harry Potterze.
Tak.
Czy jest jakaś inna jeszcze książka, do której byś wracał? I wracając do Harry'ego Pottera, jak często do niego wracasz?
Z Harrym Potterem to jest tak, że ja go czytałem jako dziecko, potem czytałem go po angielsku, jak uczyłem się angielskiego, bo uważam, że w ogóle Harry Potter jest wspaniałą książką do uczenia się języków.
Zgadzam
Tam
się.
wszyscy oczywiście mówią, że nie, bo tam są te zaklęcia i te słownictwo. Nie, to się bardzo da szybko się w tym połapać, zwłaszcza jeśli zna się te części, a tam jest dużo słownictwa, zwłaszcza jak się ma egzamin B2, bo ja egzamin B2 oblałem na studiach, miałem poprawkę i uważam, że trochę Harry Potter mi w tym pomógł. Później go czytałem jeszcze na studiach, bo miałem jako drugi język serbski, więc do 5. tomu czytałem go po serbsku i teraz wróciłem do czytania po słoweńsku z sentymentu, bo go zapomniałem, ale myślę, że jak już teraz go przeczytam wszystkie tomy, to sobie trochę odłożę i pewnie wrócę do niego za jakieś 10 lat.
Tutaj wtrącę się i powiem, że uczyłem się angielskiego na Harrym Potterze i kiedyś mój kolega śmiał się, że prędzej z zaklęciem otworzę drzwi, niż wytłumaczę komuś, jak dojść do łazienek. Więc coś w tym było. Ala homora ciągle w użyciu.
My się z moją bratową zawsze śmiejemy, że Rowling ma swoje ulubione słowa, ponieważ moja bratowa też czytała Harry'ego Pottera po angielsku, słuchaliśmy audiobooka, którego czyta Stephen Fry. On jest dostępny w tych wszystkich popularnych platformach audiobookowych, dostępnych w Polsce i tam zawsze często było takie zdanie, tam oczywiście było inny bohater, ale zawsze było to Hermione was furious. I po prostu to słowo furious po prostu było w każdej części po 10-15 razy i myśmy się z moją bratową zawsze śmiali z tego.
Są jeszcze jakieś inne książki, do których wracasz chętniej?
Wiesz co, zdarzało mi się wracać do takich książek, które czytałem kiedyś. Pamiętam, że Władcę Pierścieni czytałem 2 razy. Teraz podczytuję sobie Wiedźmina, chociaż przeczytałem pierwszy tom i na razie mam przerwę. Ale raczej rzadko zdarza mi się wracać do książek, bo zawsze sobie myślę, dobra, jest tyle nowych książek, tyle ciekawych książek, że trochę szkoda mi czasu na powroty.
A w jaki sposób wybierasz lektury? Czy posiłkujesz się portalami dotyczącymi literatury jako takiej, czy opiniami znajomych, czy też po prostu szperasz gdzieś w internecie i po tematyce, po autorach?
Wiesz co, ja głównie to raczej szukam sam, po zapowiedziach, po tematyce, po krajach. Zdarza mi się czytać jakieś recenzje tygodnikach, które są dostępne online. Jeśli chodzi o te portale literackie, takie dookoło książkowe, to mam z tym duży problem, bo wydaje mi się, że często tam są sponsorowane przez wydawnictwa te recenzje i na przykład jest taki portal, to mogę chyba nazwę powiedzieć, Lubimy Czytać. Ten portal jest wspaniały do czytania negatywnych opinii o książkach. Jeśli nam się jakaś książka nie podobała, to zachęcam do czytania negatywnych opinii, bo na przykład mi się zdarzyło kilka razy, że książka, na którą wszyscy pijali z zachwytu, ja po prostu ledwo doczytałem i mówię sobie, nie no, chyba jakiś jestem nienormalny, ale potem właśnie użytkownicy Lubimy Czytać pokazali mi, że jednak nie, że dużo osób też tych książek nie lubi, ale z tych portalów jest też taki portal zagraniczny, z którego ja korzystam, też są oczywiście użytkownicy polscy tam, to jest ten portal Goodreads, tam jest mniej właśnie reklam, mniej takich sponsorowanych treści i można ciekawe opinie znaleźć. Też fajnie jest poczytać na przykład opinie o polskich książkach, czy jakichś innych książka z innych krajów nieanglojęzycznych, które na przykład czytają osoby anglojęzyczne i poczytać ich recenzje, bo no, ciekawe są bardzo ich spostrzeżenia, a inaczej w ogóle na to patrzą.
A skąd zdobywasz książki do przeczytania? Kupujesz, chodzisz do biblioteki?
Teraz głównie kupuję, zdarza mi się, między znajomymi pożyczamy sobie książki, ja na przykład, nie wiem, spotykam się z koleżanką i nagle ona, mam dla ciebie książki, bo przeczytałam i rzuca mi na przykład 4 książki, to wybierz sobie 2 albo bierz wszystkie, więc sobie pożyczamy. Niedawno nie byłem w bibliotece, jak chodziłem do liceum i na studiach, no to wiadomo, biblioteka była zawsze na pierwszym miejscu. Teraz nie, bo jeszcze mam tyle książek do przeczytania, że myślę, że spokojnie mi na kilka lat starczy.
A powiedz mi, wolisz książki właśnie w wersji papierowej, audio, elektronicznej? Czy to taka równowaga jest?
U mnie jest równowaga, ja tego nie wartościuję. Audiobooki to wiadomo, tak, jak nie mam czasu na czytanie, a na przykład muszę posprzątać, czy jestem zmęczony zbyt na czytanie z klasycznej książki, to zawsze ten audiobook wtedy jest pomocny. Jeśli chodzi o e-booki i książki papierowe, to ja bardzo lubię czytać e-booki, bo wydaje mi się, że czasami się szybciej czyta i często też się czyta wygodniej. Ja na przykład w okresie zimowym wolę czytać e-booki, bo sobie mogę usiąść w każdym miejscu w domu, nie muszę szaleć z lampką, tylko włączę podświetlenie na czytniku i po prostu czyta się szybciej, wygodniej. Też jak czytam po angielsku, to też czytnik ma tę zaletę, że można nacisnąć wyraz i pokazuje się na przykład definicja w tym języku, czy tłumaczenie na polski, więc to też dużo pomaga. Ale wiadomo, czasami też mi brakuje tego papieru w ręku i też czytam po prostu naprzemiennie.
A czy jak słuchasz audiobooki, to zwracasz uwagę na lektora, czy lektor jest ci w tym momencie, nie wpływa na wybór książki?
Wiesz co, aż tak nie. Ja wiem, że tam jest dużo fanów, lektorów. Tam pamiętam teraz, że Filip Kosior jest bardzo popularny. On też rzeczywiście bardzo dobrze czyta, ale ja niestety nie jestem dobrym takim wzorcowym słuchaczem audiobooków, ponieważ ja przyspieszam i ja słucham w tempie 2.0, więc tutaj ten lektor nie ma aż takiego znaczenia. Aczkolwiek jak raz czytałem książkę Marii Peszek, jej wywiad z jej ojcem Janem Peszkiem, to wtedy zwolniłem przyspieszenie, bo byłem zachwycony tym, jak Jan Peszek tym swoim głosem, charakterystycznym tonem opowiadał te swoje przygody ze swojego życia.
No ja pamiętam wydaną Wielkie Słuchowisko na podstawie po prostu Sapkowskiego w trylogię husycką i tam i tam narratorem był Krzysztof Gosztyła i jakże on pięknie mówił, jak to pięknie było przeczytane. No po prostu dla samego głosu pana Gosztyły warto było słuchać te słuchowisko, pomijając fakt, że było genialnie zrobione i to naprawdę jest solidnie wykonana robota. Jak dużo książek masz w domu i czy właśnie masz więcej tych papierowych, czy też kupujesz też wersje elektroniczne?
Wiesz co, u mnie to jest tak, że ja często czytam, kupuję książki papierowe, jeśli wiem, że ktoś z rodziny będzie je czytał. Ja zawsze mojej babci dostarczam książki, więc jak wiem, że to jest książka, którą na pewno moja babcia i moja mama przeczytają, to od razu kupuję papierową. Wiesz co, chyba tak porówno, pewnie trochę tych papierowych będzie więcej. Nie liczyłem dokładnie, ile jest tych książek, bo część mam tutaj w Warszawie, część jest u rodziców w domu rodzinnym. No ale myślę, że tych książek 300-400 będzie na pewno.
Okej. A jak wygląda czytanie wśród twoich znajomych? Czy to jest tak, że wiesz, ogólnie się mówi, że czytelnictwo, poziom tego czytelnictwa spada, że jednak ludzie nie czytają i jak to jest u ciebie? Bo powiem ci szczerze, moje spojrzenie na tę kwestię jest trochę zaburzone, bo pracuję w bibliotece i w związku z powyższym moje rozmowy w pracy oscylują wokół książek. W domu mam podobnie. No, też rozmawiam tutaj z moją narzeczoną o książkach właściwie codziennie. Jak to u ciebie?
Ja bardzo dużo rozmawiam o książkach, też w pracy często rozmawiamy ze znajomymi, przerzucamy się poleceniami. Jeśli chodzi o to czytelnictwo, to ja powiem ze swojej perspektywy, że u mnie coraz więcej osób widzę wokół mnie i w pracy, i wśród znajomych, takich pozapracowych. Coraz więcej osób zaczęło słuchać audiobooków właśnie ze względu na to, że dużo podróżują, czy te prace domowe wtedy jakoś im się lepiej wykonuje i też o tym się coraz więcej mówi, więc coraz więcej osób się do tych audiobooków przekonuje. Mam też dużo takich osób, które na przykład tak czytają sporadycznie, jedną, dwie książki miesięcznie, bo na przykład muszą mieć taką książkę, która ich porwie, która ich zainteresuje, więc jak ja im tam zaczynam trajkotać o tych książkach, to oni potem mówią, dobra, Jaworski, namówiłeś mnie. Więc to jest taki mój mały sukces. Ale wiesz co, wydaje mi się, że to zależy. Ja też nie jestem takim zwolennikiem tego narzekania, jęczenia, że nikt nie czyta, bo ja znam osoby, które nie czytają, a są są naprawdę inteligentne, albo na przykład czytają głównie prasę, tak, bo nie lubią czytania książek, ale po prostu co tydzień na przykład mają jakiś tygodnik czy dwa tygodniki przeczytane, czy wiadomości w internecie. No to jest kwestia tego, co lubimy, a też wiadomo, nie każdy będzie lubił czytać te książki.
No tym bardziej, że w tej chwili ogólnie poza książkami mamy też dużo innych bodźców intelektualnych. Są rozmaite ten VOD,
tak,
można oglądać seriale, filmy.
Tak, to ja tutaj jestem noga z tego, bo ja bardzo mało oglądam seriali, to myślę, że jakieś, nie wiem, bo zazwyczaj jak oglądam serial, to jest taki serial, który już wyszedł w całości, ewentualnie jakieś takie mini seriale, te 7-8 odcinkowe, to może w roku 2 albo 3 obejrzę. Film to też tak jakoś 2 w miesiącu max, bo zawsze sobie myślę, dobra, mogę, mam wolne, to wolę poczytać książkę, bo akurat nie mam telewizora w domu i muszę siedzieć przed komputerem i oglądać, a już jak się w tygodniu w pracy napatrzę na ten komputer, to jak już go włączam do oglądania filmu, to od razu widzę pracę przed oczami, mówię, nie, koniec, nie oglądam.
Ja powiem ci, że obecnie, znaczy ja jestem, ogólnie bardzo lubię długie serie, więc serie książkowe są dla mnie czymś cudownym. Łatwiej mi złapać coś, co ma kontynuację, nawet nieskończoną. Nie mówiąc już o pewnej kontynuacji, na której kolejną książkę czekamy już
tak.
15 lat prawie. Autora pominę dzisiaj. No więc podobnie mam z oglądaniem. Też mi łatwiej idzie oglądanie czegoś, co ma kontynuację. Pewnie dlatego, że jakoś lubię właśnie dłuższą fazę zapoznawania się z historią oraz z bohaterami. No ale wracając do naszej rozmowy i do książek przede wszystkim, powiedz mi, czy ostatnio czytałaś jakąś książkę, którą byś chciał wszystkim polecić?
Tak, wiesz co, to może nie tak, że ostatnio ją czytałem w zeszłym roku w zimę, ale o tej książce się nie mówiło za dużo, a ona na mnie zrobiła bardzo duże wrażenie, do tej pory o niej myślę. To jest książka francusko-senegalskiego pisarza Bractwo. Ja nie wiem, czy dam radę przeczytać nazwisko, imię tego autora. To jest Mohamed Mugar Sarr. Też wyszła jego inna książka, niestety nie pamiętam tytułu, była bardziej rozpopularyzowana w Polsce. Tę książkę Bractwo wydało wydawnictwo Artrage. To jest taka książka, myślę, że ona jest bardzo aktualna. To są losy fikcyjnego miasta Kaleb, gdzie rządzą fundamentaliści religijni islamscy i tam zaczyna się to od tego, że dwie osoby, które dwójka zakochanych zostaje zabita w czasie publicznej egzekucji i później matki tych dwóch osób wysyłają sobie listy, też tam intelektualiści próbują się zbudować przeciwko temu reżimowi i ta książka, mimo tego, że ma pewne schematy, to jest bardzo ciekawa, a końcówka jest taka gorzka, bo pozostawia bardzo duży niesmak i skłania do myślenia, więc polecam.
To na koniec takie bardziej górnolotne pytanie. Czym jest dla ciebie czytanie książek?
Ja to chyba muszę trochę rozdzielić, bo dla mnie przede wszystkim to jest rozrywka, to jest sposób na spędzanie wolnego czasu. Po drugie też książki pozwalają mi trochę myśli oderwać od jakichś różnych codziennych problemów, pozwalają mi się odstresować, zrelaksować, ale też jest taki bardziej ambitny wymiar tego czytania, czyli książki pozwalają mi zgłębiać tematy, poznawać inne kraje, tak jak są jakieś nowe zjawiska, których nie rozumiem, czy na przykład konflikty, wojny, to ja zawsze sobie czytam wtedy reportaże na te tematy, żeby zrozumieć, co się wokół mnie dzieje.
Pawle, dziękuję ci bardzo za rozmowę. Było mi bardzo miło z tobą się spotkać i porozmawiać.
Ja również bardzo dziękuję.
Życzę ci wielu dobrych książek do przeczytania w tym 2024 roku. Także wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Dziękuję państwu za wysłuchanie kolejnego odcinka konkretnych rozmów o książkach. Dziękuję bardzo.
Cześć, z tej strony raz jeszcze Marcin Sobalski. Chciałbym zaprosić wszystkich na pierwszy odcinek nowego segmentu Kroków pod tytułem Szybkie monologi o ciekawych książkach. W pierwszym odcinku chciałbym prędko opowiedzieć o powieści Suzanne Clark pod tytułem Jonathan Strange i Pan Norrell. Książka ta należy do gatunku historycznego fantasy. Jej akcja rozgrywa się podczas wojen napoleońskich w alternatywnym świecie, w którym kiedyś istniała magia, a w czasach średniowiecznych Anglia podzielona była na dwa królestwa, z których północne było rządzone przez kilka stuleci przez tajemniczego maga nazwanego wieloma imionami, m.in. Królem Kruków. Król ten gdzieś rozwiał się w pomrakach dziejów, a kolejne pokolenia magów zamieniły się z praktyków w teoretyków. Tytułowymi bohaterami są dwaj magowie, którzy różniąc się charakterem, priorytetami życiowymi i właściwie wszystkim innym próbują odrestaurować magię w Królestwie Angielskim. Fabuła meandruje nieśpiesznie, przedstawiając coraz więcej postaci, z których tak naprawdę ciężko kogoś polubić. Niemniej każda z tych postaci ma ważną rolę do odegrania. I pomimo nagromadzenia wątków pobocznych, właściwie każda z nich dostała satysfakcjonujące zakończenie. Niektórym czytelnikom może nie spodobać się rozwiązanie wątku głównego. Że za szybko, że jakby przypadkiem został on zamknięty, ale według mnie ładnie to się spina z całym ironicznym klimatem książki. Nie da się bowiem spojrzeć na książkę Clark, jak nie na wysmakowaną satyrę na megalomanię brytyjską, okraszoną naprawdę cudownym humorem, przede wszystkim słownym. Książka Jonathan Strange i Pan Norrell została wydana w Polsce 3 razy. Raz w wersji trzytomowej przez wydawnictwo literackie i 2-krotnie przez wydawnictwo MAG. W jednym tomie. Raz w Uczcie Wyobraźni i raz pod koniec zeszłego roku i to ostatnie wydanie było w nowym tłumaczeniu. Pierwsze 2 tomy czytałem w wydaniu wydawnictwa literackiego w tłumaczeniu Małgorzaty Hesko-Kołodzińskiej. 3. tomu niestety nie udało mi się dostać, więc skusiłem się na ten nowy przekład Justyny Gardzińskiej. W porównaniu wydań pierwsze 2 tomy wydały mi się wypełnione bardziej niewymuszonym humorem niż ten 3. Może to kwestia tłumaczenia, a może ostatni akt nie napawał autorkę do szarżowania z ironią. Nie zrozumcie mnie źle. Jonathan Strange i Pan Norrell to nie jest komediowe fantasy w stylu chociażby Olgi Gromyko, czy Pilipiuka, Butchera, czy nawet Pratchetta, gdzie czujemy się niemal zobligowani do bycia rozśmieszonymi. Tu dzieje się to mimochodem, znienacka. Dostajemy po oczach żartem pisanym tak jakby na poważnie. To nie jest powieść dla każdego. Jeżeli liczycie na akcję, spektakularne bitwy, efektowną magię, bohaterów, za których byście dali się pokroić, to nie ten adres. Jeżeli jednak lubicie nieoczywiste historie, niespiesznie prowadzoną fabułę, świat zbudowany z całej palety szczegółów bardziej przypominających posiadłości z powieści Jane Austen niż Śródziemie czy inne Westeros, to może się okazać, że to książka dla was. Ja pomimo, że nie lubię historii, gdzie bohaterowie ze sobą nie tylko nie współpracują, ale nawet nie zawsze siebie nawzajem słuchają, dałem się w końcu zauroczyć tej historii i daję jej 7 gwiazdek. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia w następnej audycji konkretnych rozmów o książkach.